Naprawdę się cieszę, że mogę tu być dzisiaj. Mam pozdrowienia dla was od zboru w Ruptawie. To jest jakaś zaległa wizyta od kiedyś. Różne rzeczy się wydarzyły po drodze. Czasami Pan Bóg zmienia nasze plany, tak jak kiedyś Pawłowi przyśnił się Macedończyk i wszystko się zmieniło. A w jakimś momencie Paweł mówi, miałem przyjść do was raz czy drugi, ale przeszkodził nam szatan i z różnych powodów nasze plany czasami się zmieniają, ale dzisiaj się cieszę, że ta wizyta doszła do skutku, że mogę tu być. Chcę może na samym początku podziękować za piękny prezent, który kiedyś dostaliśmy od was. Byliśmy w ciężkim szoku. Wiecie, jak człowiek dostanie 50 zł, to się cieszy, ale może szoku nie przeżywa. Ale jak ktoś dostanie wielki, piękny, biały namiot, no to był szok dla nas. I chcę też powiedzieć nie tylko szok, ale błogosławieństwo. Ten namiot służy już wielu i też innym zborom. Nie chcemy wszystkiego trzymać dla siebie. I może też dzisiaj zabrzmi gdzieś tam w tle taka myśl, żeby nie myśleć tylko o sobie. Czasami ludzie mówią tak, no wszyscy myślą o sobie, to tylko ja muszę myśleć o mnie. Nie żyjemy po to, żeby myśleć o sobie. Żyjemy dla Boga, żyjemy po to, żeby Jego wolę realizować. Żyjemy, żeby stać się błogosławieństwem. Myślę, że ten zbór był błogosławieństwem dla wielu. Naprawdę dla wielu. Pierwszy raz byłem, to tak naprawdę chyba w Bełku było. Byłem dzieckiem jeszcze, z rodzicami przyjechałem i był jakiś chrzest. I to był pierwszy mój kontakt z tym zborem. No, ten zbór tamtego w ogóle nie przypomina. Ale jest taka reklama w telewizji. Reklamy nie są najważniejsze. Zachęcam, żeby nie oglądać telewizji. Robi straszne spustoszenie, szczególnie w tym ostatnim roku w ludzkich umysłach. Ale słyszałem kiedyś taką reklamę. Naj nie bierze się znikąd. To też jest taka myśl, którą my wierzący powinniśmy gdzieś mieć z tyłu głowy, że to, co jest dzisiaj, to, czego doświadczamy dzisiaj, jest owocem rzeczy, które działy się wczoraj, przedwczoraj, dawno temu. Był taki czas w moim życiu, kiedy nasze drogi z Palowicami przecięły się tak bardzo mocno. Z młodzieżą z tego zboru jeździliśmy prawie po całej Polsce. Mieliśmy w sercu szczególnie zbory małe. Odwiedzaliśmy je, usługiwaliśmy. Mówię o tym, bo to połowa tej grupy, albo większość tej grupy była właśnie tutaj z Palowic. I wszystko, co było wtedy tutaj, nie zapowiadało niczego z tych rzeczy, co jest tutaj dzisiaj. Ale Pan Bóg szukał ludzi wiernych. Pan Bóg szukał ludzi, którzy przyłożą rękę do pługa, ludzi, którzy są gotowi płacić cenę. Zarabiało się wtedy inaczej, samochodów było mało, benzyna była na kartki. A myśmy byli w Oświęcimiu, w Balinie, ale też w Nowym Tomyślu, Poznaniu, Bydgoszczy, blisko, daleko. Jeden z braci był taksówkarzem wtedy i miał dużo więcej benzyny niż mieli inni. Tankował nasze samochody, a myśmy jeździli, usługiwali. A Pan Bóg, to był ten czas, kiedy Pan Bóg milczał. Milczał, siedział w niebie, milczał i patrzył na tych młodych, dla wielu nawiedzonych ludzi. Przecież ten taksówkarz mógł dużo więcej zarobić, gdyby to paliwo przejeździł na taksówce. Te młode małżeństwa, myśmy akurat byli już wtedy młodym małżeństwem, miały małe dzieci, mogły ten czas spędzać zarabiając pieniądze, żeby te dzieci żyły lepiej. Ale ta grupa młodych ludzi wtedy coś robiła. Nie wszyscy to rozumieli, może nawet nie wszyscy akceptowali. Ale Pan Bóg patrzył na swoim tronie, przyglądał się i wybierał. A dzisiaj my patrzymy na owoc czegoś. Ten owoc nie wszędzie jest taki jak w Palowicach. Odwiedziłem w życiu kilka zborów. Są takie, które przez dziesięciolecia odwiedzam. I tam jest w tym roku tyle ludzi, ile 10 lat temu, ile 20 lat temu, ile 40 lat temu. zmagają się z tym, żeby przetrwać tylko. I chcę powiedzieć, że życie nie jest nam dane przez Boga, żeby tylko przetrwać. Gdybyśmy żyli tylko po to, żeby zmagać się, żeby żyć, to byłoby biedne życie, smutne życie. Pan Bóg dał nam życie, które przynosi nam wiele szczęścia. Po drodze też są trudności, ale wiele szczęścia, wiele błogosławieństwa. Kiedyś ktoś czytał taką książkę, Najszczęśliwsi na świecie, i powiedziałem, dopiszcie mnie tam na ostatnią stronę. Jestem szczęśliwym na tej ziemi Bożym dzieckiem. Nie żyjemy tylko po to, żeby przetrwać. Żyjemy po to, żeby dać się użyć. Żyjemy po to, żeby stać się błogosławieństwem. Żyjemy po to, żeby wielu usłyszało Ewangelię. Żyjemy po to, żeby stać się narzędziem pokornym. Narzędziem w ręku Bożym. Chcę dzisiaj z wami przez kilka chwil popatrzeć na życie jednego człowieka. Na życie, które zaczęło się tak jak twoje i moje. Na życie, o którym lata temu, kiedy dorastałeś i nawracałeś się, nikt nie mógł powiedzieć, co się wydarzy, co przeżyjesz, do czego dasz się użyć. Kiedyś, dawno temu, będziemy w ogóle czytać kilka miejsc Księgi Estery, jeżeli już ktoś sobie chce otworzyć. Kiedyś król Nebukadnezar, bardzo znany człowiek, jak na człowieka, który żył tysiące lat temu, zabrał do niewoli tysiące, może miliony Żydów. Ludzie, którzy mieli poukładane życie, ludzie, którzy wtedy, kiedy przychodził Dzień Pana, spotykali się, może podnosili ręce, powiedzieli, Panie, dziękujemy Ci, że jesteś, że nas znalazłeś, że jesteśmy w Twoim kościele. No może Żydzi nie mówili w Twoim kościele, ale wiecie, co mam na myśli. Ale przyszedł taki czas, kiedy ludzie z tego swojego poukładanego, fajnego, rodzinnego, zborowego życia dostali się do niewoli. My dzisiaj też nie wiemy, co się wydarzy. Wiecie, kiedy zaczynał się rok 2020, myśmy mieli wielkie, ambitne plany. Wyobrażaliśmy sobie, że zrobimy to i owo, że tam jeszcze gdzieś pojedziemy. Wiele z tych planów runęło. I my tak naprawdę uczymy się w roku 2020, że nie znamy dnia ani godziny. Nawet nie znamy dnia, nie tylko dnia i godziny, kiedy Pan Jezus wróci, ale my nie znamy dnia ani godziny tego, kiedy nasze życie może jeszcze bardziej się zmieni, stanie się jeszcze bardziej nieprzewidywalne. Nie będziemy wiedzieli, gdzie pójdziemy, gdzie nie pójdziemy. Tak naprawdę oni doczekali tego, że kiedy znaleźli się w niewoli, dzieci znalazły się często daleko od swoich rodziców. Pamiętacie tą dziewczynkę, która tak naprawdę zmieniła życie Naamana? Pan, może trzeba powiedzieć, Pan Bóg zmienił przez jej służbę małej dziewczynki. Ale ona znalazła się daleko od domu, daleko od rodziców, daleko od tego, co kochała. Nam się wydaje, a przynajmniej wydawało nam się do początku tego roku, że takie rzeczy nam się nie przydarzą, że my już żyjemy w takim kraju, w takiej wolności. Ja to u nas z Bożem mówiłem nie wiem ile razy, że takiej wolności, jakiej my doświadczamy w Polsce, nie mają ludzie w tak zwanych wolnych krajach, czyli w Niemczech, Belgii, Francji, bo myśmy przez lata z zazdrością patrzyli na te kraje i mówiliśmy, no oni są wolni, my żyjemy w niewoli. A w tych ostatnich latach, w tej prawdziwej wolności żyliśmy my. Dzisiaj wiemy, że tak wiele się zmieniło. I dzisiaj też wiemy, że jutro do nas nie należy. Myśmy to wiedzieli z Biblii, myśmy to wiedzieli z teorii, że jutro do nas nie należy. Ale Pan Bóg pozwolił nam to przeżyć tak naprawdę, że my dzisiaj nie wiemy, co jutro się wydarzy. My dzisiaj nie wiemy, czy jutro pójdziemy do pracy, czy będziemy mieli tą pracę, czy dzieci pójdą do szkoły, czy dostaniesz się do szpitala, kiedy zachorujesz. Tak naprawdę dzisiaj wielu rzeczy nie wiemy. I niech ten czas taki dziwny i trudny zachęci nas do tego, żeby bardziej ufać Panu, żeby ufać Panu, a nie polegać na ludziach, żeby ufać Panu, a nie polegać na ludzkim rozumie, bo ludzie, bo szpitale, bo zakłady pracy, bo wiele innych rzeczy w tym czasie nas zawiodło. Ale Pan Bóg nie zawiódł. To już starotestamentowi ludzie uczyli nas tego. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, którą darował Pan. Spełniły się wszystkie. Wiecie, ale zanim te obietnice się spełnią, zanim Józue mógł to powiedzieć, zanim przeżyjemy to praktycznie, to czasami trzeba przejść długą drogę. Jeżeli ktoś był w tym zborze w roku 80, albo 70, albo 60, dobrze wie, że ten zbór wyglądał inaczej. Ale dzisiaj chcę nas zachęcić. Chcę zachęcać szczególnie tych, którzy nawracają się teraz, którzy rozpoczynają swoją drogę za Panem, żeby przyglądać się takim ludziom jak Mordochaj albo Mordocheusz, różne tłumaczenia go różnie nazywają, ale też takim ludziom jak Józef starotestamentowy albo Daniel i jego przyjaciele, bo kiedy tak przyglądam się temu życiu, może z tych wszystkich jemu przyglądałem się w życiu zawsze najmniej, ale kiedy modliłem się szczerze na temat tego, że pojadę do Palowic, Panie Jezu, daj mi słowo dla moich braci i sióstr w Palowicach, to od razu, w pierwszym momencie wiedziałem, że to będzie Księga Estery. I chcemy trochę na tą księgę popatrzeć, chcemy na kilka rzeczy zwrócić uwagę, żeby nauczyć się czegoś, żeby być wiernym, żeby sobie nie odpuszczać, żeby się nie poddawać, żeby nie powiedzieć, no te dobre Boże obietnice jednak zawiodły. Niektórzy ludzie tak mówią. Nie wytrwają do końca i mówią, no zawiodłem się na Bogu. Nie wiem, ile razy w życiu to słyszałem. Zawiodłem się na Bogu. Że nie możesz się zawieść na Bogu. Możesz się zawieść na swojej niewiedzy. Możesz się zawieść na tym, że nie zrobisz tego najważniejszego kroku, ostatniego, po którym mógłbyś się odwrócić i zobaczyć i powiedzieć, że rzeczywiście nie zawiodła żadna dobra obietnica. Wszystkie się spełniły. Na początku tej prawie na początku tej księgi znajdujemy taką informację w rozdziale 2 i wierszu 5 księgi Estery. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj. Jeżeli uważnie przyglądamy się tej księdze, dowiadujemy się, że Mordochaj, tak jak mnóstwo innych Żydów, znaleźli się w królestwie króla Achaszwerosza w niewoli. Byli niewolnikami, byli traktowani jak niewolnicy, żyli jak niewolnicy. Po ludzku mówiąc, perspektywy na awans, sukces, marne. Jestem zadziwiony, kiedy czytam wiersz 5 i jest napisane, był na zamku w Suzie Mordochaj. Mogę sobie wyobrazić i czasami tak mam, że puszczam wodze ze swojej wyobraźni. Co się musiało wydarzyć? Co to był za człowiek? Jak żył? Jakim cudem ten człowiek znalazł się na zamku? Jakim cudem żydowski niewolnik, pogardzany często, znajduje się na zamku? Wiecie, ale podobne rzeczy czytam o innych ludziach, których opisuje Biblia. Przyszedł czas, że widzimy Józefa na zamku, innych wspomnianych, Daniela, jego przyjaciół, na piedestale, na wysokich stanowiskach. Jak powiedziałem na początku, naj nie bierze się znikąd. Niektórzy na Śląsku to tak mówią, no picło mu się, nie? Czyli udało się, miał szczęście. No jednym los sprzyja, innym niekoniecznie. Dzisiaj chcemy sobie powiedzieć o tym, że nikomu się nie picło, że to nie los nam sprzyja, że we wszechświecie są dwie siły, które są sobie przeciwne i my ciągle wybieramy, każdego dnia wybieramy, czy jesteśmy, czy czytamy, czy przychodzimy na te tygodniowe spotkania, na które byliśmy zapraszani. Niektórzy wybierają nie przyjść z różnych powodów. Coś fajnego jest w telewizji, wycieczkę można zaplanować. A Biblia mówi, słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Wiecie, kiedy czytamy taki wiersz i może na początku nawet nie do końca go rozumiemy, nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki wpływ na twoje i moje życie ma to, czy słowo Chrystusowe w tobie mieszka obficie, czy po prostu przynosisz go pod pachą na nabożeństwo. Takie świadectwo niedawno jedna siostra w naszym zborze składała, opowiadała. Gdzieś tam znaleźli się nad morzem, poszli za daleko, telefony im padły, nic nie jeździło. Wtedy prowadziła ich wiara i co kilka minut przypominał się inny tekst Pisma Świętego. Nie zostawię cię i nigdy cię nie opuszczę. Nawet choćby własna matka cię zostawiła, ja cię nie zostawię. I nam się wydaje, że to dotyczy zbawienia, wieczności. Nie, to dotyczy wszystkiego w twoim i moim życiu, w co uwierzysz. Jeżeli w to uwierzysz, to też w takich zwykłych przygodach życia codziennego Pan Bóg cię nie zostawi i nie opuści. Tak sobie myślę, że może Mordochaj był trochę jak Józef. Józefa sprzedali bracia, no inna trochę sytuacja, ale mógł mieć serce pełne goryczy. Pytam się, kiedy ciebie zawiodą bracia, a może u was to nigdy nikogo nie zawodzi, może to ten jedyny wyjątkowy zbór, ale gdyby się tak zdarzyło, że bracia cię zawiodą albo siostry, to co robisz? Pozwalasz, żeby ten korzeń goryczy rósł, aż się udusi? Czy powiesz, Panie, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Józef mógł mieć serce pełne goryczy. To jego właśnie bracia go sprzedali na taką poniewierkę, na taką hańbę. Dostał się do obcego kraju, musiał się uczyć języka, był niewolnikiem i mógł powiedzieć, nie wiem, po co ten ojciec mnie tam na to pastwisko wysłał. Wredni bracia mnie sprzedali, a Pan Bóg, przepraszam, gdzie był wtedy? Panie, lubiłem cię do dzisiaj, ale zawiodłeś mnie. Ale w życiu Józefa nie ma żadnych z tych rzeczy. Józef znajduje się w domu Potyfara, służy wiernie, boi się Boga, nie ma do niego żalu, uczy się żyć i funkcjonować tej nowej rzeczywistości. I ja tak wyobrażam sobie życie Mordochaja, że on znalazł się w niewoli, jego życie się posypało, wiele rzeczy już nigdy nie było tak samo, ale wierzę, że budził się rano i mówił, Panie, pomóż mi nauczyć się żyć w tej nowej rzeczywistości. I najpierw może gdzieś zamiatał ulicę. Ile razy się to zdarzało, że lekarze zamiatali ulicę albo obierali ziemniaki? Kiedy przyszła wojna, dla ludzi wszystko się zmieniło. I w jego życiu wszystko się zmieniło. Ale jak musiał żyć? Jakich musiał dokonywać wyborów? Jaką zajmował postawę, że ci obcy, przecież dla niego ludzie, ci, dla których był niewolnikiem tylko, przyglądają się. On robi wiernie to, co robi. Słuchają tego, co mówi. I mówią, o, nie głupi facet. On całkiem do rzeczy mówi. I powoli. I w piątym wierszu czytamy, że znajduje się na zamku. Życie toczy się dalej. Pan Bóg jest w niebie, siedzi na tronie, milczy i patrzy na życie Mordochaja. I to, co dzisiaj też chcę powiedzieć. Siedzi na tronie w niebie, milczy i z uwagą przygląda się tobie i mi. I kiedyś powiedział tak. Widziałeś Joba, mojego sługę? Nie ma mu równego na ziemi. Zobacz, wieki mijają, ludzie się zmieniają, historia się zmienia. A Pan Bóg przygląda się, patrzy na Józefa, patrzy na Joba, patrzy na Mordochaja, patrzy na Daniela, patrzy na ciebie i patrzy na mnie, a potem cię wybiera. Spośród narodów, Biblia mówi, spośród milionów, wybiera. Wiecie, nie rządzi nami ślepy los. Chrześcijanin nie może powiedzieć, no jemu to się picło, no Palowicom to się picło, nie? Bo to czy tamto, a inni to się tak zmagają całe życie. Nie. To, co jest dzisiaj, jest owocem tego, co robiliśmy wczoraj, tydzień temu. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Ruprawy i niektórzy stwierdzają, że tam nawet jest ładnie, to odnoszą się do tego. I mówię, no te drzewa podobają się wszystkim, ale ja mówię, 25 lat temu z żoną zawinęliśmy rękawy i kosztowało nas to wiele tygodni ciężkiej pracy. A dzisiaj mamy owoc tego, co sadziliśmy wczoraj. Jeżeli chcesz mieć owoce w swoim domu, zdrowe jabłka, takie niepryskane, smaczne śliwki, to nie możesz o tym pomyśleć wczoraj, że potrzebujesz to dzisiaj. O rzeczach myśli się wiele lat, wiele czasu wcześniej. Jeżeli chcesz być człowiekiem, którego Pan Bóg użyje, wiecie, czego my potrzebujemy w tym kraju? Bardzo, bardzo, bardzo. Potrzebujemy takich palowic z razy 100. Wiecie, że jeżeli Ewangelia w naszym kraju będzie głoszona w takim tempie, jak teraz, to potrzebujemy 1000 lat, żeby w każdym polskim zborze, w każdym polskim mieście był zbór. No nie mamy 1000 lat. Dużo szybciej Pan Jezus przyjdzie. Coś musi się wydarzyć. Jakiegoś człowieka, jakichś ludzi Pan Bóg szuka dzisiaj, przygląda się Tobie, no może mi już mniej, bo niewiele mi zostało, ale przygląda się, szuka. Biblia mówi o tym, że patrzy i szuka, bo potrzebujemy palowic razy 100. Potrzebujemy ludzi, którzy dzisiaj zaczną wiernie, w pokorze, nie patrząc na cenę, nie patrząc na ludzkie oskarżenia, nie patrząc na to, że ktoś cię skrytykuje i powie, no jesteś szalony, po co wy jedziecie do tego nowego Tomyśla, jak wy tu macie pod nosem 5 zborów, które możecie odwiedzić. My od jakiegoś czasu jeździmy do Szczytnicy, to jest 300 kilometrów od nas, a ludzie mówią, ale po co wy jeździcie do tej Szczytnicy, jak przecież naokoło siebie macie pełno miast, gdzie nie ma zborów. Coś wam powiem. Kiedyś, kiedy Michał Cyprys przyjechał do naszego zboru, jeszcze w Szanowie byłem wtedy, i zaczął namawiać młodzież, żeby spakować literaturę do plecaka i wsiąść do pociągu, bo tak się wtedy w znacznym stopniu podróżowało, i jechać do Kłodzka. To ja mówię, Michał, co ty masz z tym Kłodzkiem? Czy nie ma ludzi do ewangelizowania w Katowicach? A może w Mikołowie? A może w Żorach? A on, tu Kłodzka, no, ładne miejsce, nie? Góry, Kotlina, Kłodzka. Ale nie to go tam ciągnęło. Wiecie, Pan Bóg tam miał jednego człowieka. I to był Andrzej Kulita. I na drodze tego człowieka Pan Bóg postawił Michała Cyprysa. Kiedy Mordochaj znalazł się w niewoli, mógł zakładać, przypuszczać i uwierzyć w to, że będzie nic nieznaczącym, niezauważonym pyłem w tym niewyobrażalnie wielkim królestwie króla Achaszwerosza, bo jeżeli pamiętacie, to królestwo było od Indii, wiecie gdzie jest Indie, Chiny, Daleki Wschód, aż do Etiopii. Niewyobrażalne królestwo. I taki Mordochaj mógł sobie myśleć, że pyłem w tym olbrzymim królestwie będzie do końca życia. I niektórzy są w zborach już całe lata i uważają i głośno to mówią, że są niczym, że są pyłem we wszechświecie, że do niczego się nie nadają i za tydzień, że do niczego się nie nadają i za miesiąc, że do niczego się nie nadają, a za pół roku już naprawdę wierzą w to, że do niczego się nie nadają, a za rok to już nawet zbór wierzy w to, że do niczego się nie nadają. Gdyby takie założenia przyjął Mordochaj, gdyby takie założenia przyjął Józef starotestamentowy albo Daniel, nie mielibyśmy najpiękniejszych lekcji Pisma Świętego, jakie można w Starym Testamencie znaleźć. Wiecie, potem życie toczy się dalej. Jego kuzynka, no to się nie mogło wydarzyć, nie? Tam, gdzie był niewolnikiem, tam, gdzie nie miał żadnej nadziei tak naprawdę na nic, jego kuzynka zostaje królową. No przecież to się nie mogło wydarzyć, ale się wydarzyło. Wiecie, my musimy się nauczyć tego, że zanim przyszedłeś na ten świat, Pan Bóg cię już widział. Apostoł Paweł nas uczy tego. Zanim począłem się w żywocie matki, Bóg już mnie wybrał. I wtedy, kiedy Mordochaj był jeszcze maleńkim dzieckiem i biegał z nadzieją na fajne życie w Izraelu, Pan Bóg patrzył o wiele dalej. Pan Bóg widział ten dzień, kiedy jego kuzynka, on nie traktował jej jako kuzynki, on traktował ją bardziej jako córkę, przygarnął ją, bo była sierotą, ale się nią opiekował i patrzę na to, jak on się o nią opiekuje, jak on się o nią troszczy. Jak interesuje go ta dziewczyna, kiedy jest dzieckiem i jak interesuje go, kiedy jest dorosła. A więc przyglądając się na takie epizody z życia tego człowieka, widzimy, że był człowiekiem odpowiedzialnym. Widzimy, że nie myślał tylko o sobie, widział dalej, patrzył szerzej, usługiwał, gdzie było trzeba usłużyć. Historia toczy się dalej i nagle czytam, że Mordochaj już jest w orszaku królewskim. Przecież te rzeczy nie mogły się zdarzyć, one się dzieją. Potem przypadkiem, patrzcie na ten cudzysłów, przypadkiem, znajduje się w miejscu, gdzie dwóch ludzi planuje zamach na króla. Dowiaduje się o tym i mówi, no wreszcie, Pan Bóg jest nierychliwy, ale sprawiedliwy, ludzie mówią, nie? Wreszcie zrobią porządek z tym Achaszweroszem. Może to jakoś pomoże nam kiedyś wydostać się z niewoli. Nie. On troszczy się o życie tego króla. Jego los nie jest mu obojętny. On informuje o tym Esterę. Estera informuje o tym króla. Rzecz została zbadana. Stwierdzono, że jest prawdziwa. Zrobią porządek z tymi spiskowcami. I między 5 i 6 wierszem jest napisane, że dostał wielką laurkę od króla, nie? Nic nie dostał. Mógł powiedzieć, królu, życie ci uratowałem. Ale on nie szuka swego. Uczy nas jeden tekst Pisma Świętego, że miłość nie szuka swego. On się w ogóle nie upomina. On nie zwraca uwagi na prawo i na lewo. Zauważyliście, jak ten Achaszweros zareagował? Nawet głupiego dziękuję nie było. Nie. On o nic nie walczy. On nic się nie upomina. Jest jeszcze jeden epizod, bardzo istotny w tej historii. Kiedy Haman staje się już drugim człowiekiem po królu, wszyscy zaczynają go czcić, kłaniać się, ale Mordochaj się nie kłania. On znalazł się w obcym kraju, nie z własnej woli, ale nie powiedział, no teraz zapominam całą Ewangelię Jezusa Chrystusa, której się nauczyłem na szkółce niedzielnej, no bo zawiodłem się na Bogu, więc też przykazania jak gdyby nie są dla mnie takie istotne. Nie? Kiedy wszyscy kłaniają się Hamanowi i coraz więcej ludzi zauważa, że Mordochaj się nie kłania i mówią, dlaczego się nie kłaniasz? Wszyscy się kłaniają. A on mówi, ale Biblia mówi, nie będziesz miał innych bogów, nie będziesz się kłaniał, nie będziesz czynił obrazu i tak dalej. On się nie pokłonił człowiekowi. Można mieć na pierwszy rzut oka wrażenie, że to jakiś bunt albo pycha. Nie, w jego sercu jest Ewangelia, której nauczył się jeszcze w Izraelu i wiesz, że nie wolno się kłaniać człowiekowi. A ludzie może mu podpowiadali, wiesz, jak się wcześniej czy później nie pokłonisz, to marnie skończysz. A przyjaciele Daniela powiedzieli tak, czy nas Bóg wyratuje, czy nie, to wiedz o królu, że ani tobie, ani twojemu posągowi kłaniać się nie będziemy. To samo zrobił Mordochaj. Czy Bóg mnie wyratuje, czy mnie nie wyratuje, to nie ma znaczenia. Ja kiedyś Job powiedział tak, Panie, choćbyś mnie zabił, i tak będę ci ufał. To jest postawa Mordochaja. Mordochaj się nie kłania. No gniew Hamana już sięga zenitu. Do tego stopnia, że powiedział nie tylko Mordochaj. Cały ten wredny naród trzeba wytępić, wyplenić z tego królestwa. I Haman to jest człowiek, który ma coś do powiedzenia. To jest królestwo, które sięga od Indii do Etiopii. Potężne królestwo. Haman jest drugim człowiekiem w kraju. Jak myślicie? Miał szansę coś zrobić? No, Achaszwerosz był w nim rozkochany. To był pierwszy człowiek po królu. Jeżeli tak uważasz, to zrób. I machina ruszyła. Wiecie, wszystko już trwało potem bardzo szybko. Pisali listy, wysyłali gońców, ustalili datę. I to już było tylko kwestia czasu, kiedy cały naród izraelski zostanie wytępiony w królestwie króla Achaszwerosza. Jeden wiersz bardzo, bardzo mnie poruszył w tej historii. Czasami nam się wydaje, że ktoś odniósł sukces, bo miał szczęście, bo bo mu się jakoś tam powiodło. Jest napisane w rozdziale 4 i wierszu 3 w końcówce tak. Wór i popiół był posłaniem dla wielu. Więc zanim wydarzyło się to najpiękniejsze w życiu Mordochaja i całego narodu izraelskiego, to wiele razy wór i popiół był posłaniem dla wielu. Jak ludzie opowiadają o tym, że jak przyszło przebudzenie w Szkocji, jak połowa narodu prawie to byli ludzie wierzący, jak wszystko się zmieniło, jakie przyszło szczęście i błogosławieństwo, to ludzie, którzy słyszą taką historię, czytają taką historię, modlą się czasami, Panie Boże, przyślij też przebudzenie do naszego kraju. Ale bladego pojęcia nie mamy, że wiele lat przed tym, zanim przyszło przebudzenie do Szkocji, to był człowiek, dla którego wór i popiół był posłaniem przez miesiąca, może lata. Do dzisiaj opowiada się, że w tym małym mieszkanku, jak idziesz główną ulicą Edynburga, po lewej stronie na piętrze jest takie małe mieszkanko. I ludzie mówią, że wtedy, jeżeli ktoś szedł tamtędy o 2 w nocy, to mógł słyszeć, jak John Knox krzyczał do Boga: Boże, daj mi Szkocję, albo umrę. I modlił się tak jeden dzień, modlił się tak 10 i 100 raz w swoim życiu. Kiedy pościł i modlił się i płakał i wołał i zachęcał do tego innych, to po długim czasie przyszedł taki dzień, kiedy Duch Święty zstąpił i ludzie jeden za drugim w Szkocji zaczęli się nawracać. Zanim to błogosławieństwo przyszło do całego narodu żydowskiego w czasach Mordochaja, to jest napisane: wór i popiół był posłaniem dla wielu. Nie powiedział Mordochaj tak: Estera, co by nie było, wychowałem cię. Nie musiałem tego zrobić. Naprawdę wiele mi zawdzięczasz. Dzisiaj jesteś królową, nasze życie jest zagrożone. Powiedz królowi, żeby dał nam jakąś bezpieczną kryjówkę, żeby nas wysłał gdzieś tam na Kanary, gdziekolwiek, żeby ocalić nasze życie. Nie. Mordochaj ma w sercu życie całego narodu. On nie zajmuje się sobą. Z jego ust nigdy nie usłyszeliśmy tego zdania: wszyscy myślą o sobie, tylko ja muszę myśleć o mnie. On nie myśli o sobie. On nie myśli o swoim życiu, o swoim bezpieczeństwie. On myśli i mówi o tym, że jeżeli cud się nie wydarzy, to zginą wszyscy Żydzi w królestwie króla Achaszwerosza. Jak często jest to w naszych sercach, że jeżeli w tym kraju cud się nie wydarzy, to potrzebujemy 1000 lat, żeby w każdym polskim mieście był ewangeliczny zbór. My potrzebujemy cudu. My musimy o tym myśleć. My nie możemy powiedzieć: no, jestem tylko człowiekiem. Co taki biedny niewolnik w Wielkim Królestwie mogę zrobić? Mordochaj, chciałem powiedzieć, idzie do Estery. On nawet nie idzie do niej, bo nie ma do niej dostępu. Ale przekazuje jej myśli, zdania, informacje, sugestie. Wtedy, kiedy trzeba, to jej rozkazuje. Wtedy, kiedy trzeba, to ją słucha. Nie jest pysznym człowiekiem. Kiedy Estera wydaje polecenie na temat postu i modlitwy, to oni wszyscy poszczą i modlą się. Poszczą i modlą się, tak? Zaczyna się wyścig z czasem. Wydaje się, że właściwie już nic nie da się zrobić. Estera informuje Mordochaja, że tak naprawdę ona nawet nie ma prawa iść przed oblicze króla. Mówi: ty zdajesz sobie sprawę z tego, że jak ja stanę na dziedzińcu, a król nie wyciągnie swojego berła, to muszę umrzeć, bo takie jest prawo w tym kraju? A Mordochaj wtedy mówi: jeżeli ty w takim czasie jak obecny będziesz milczeć, zwróćcie uwagę na to słowo, wybawienie i ratunek przyjdą skąd inno. Co za wiara? Co za wiara? Ja sobie myślę, że to jest ewangeliczny, wierzący człowiek naszych czasów. Taki zbawiony przez Pana Jezusa, taki świadomie wierzący. On tak głęboko wierzy. On nie mówi o tym: no, my giniemy. On mówi: Pan Bóg przyśle ratunek, ale ty i ród twojego ojca zginiecie. A potem przychodzi, bo rzeczy się dzieją. Jak powiedziałem, ta machina już ruszyła. Listy są rozsyłane po całym imperium o tym, że 12 dnia 12 miesiąca, to wtedy, kiedy stan wojenny, tak? Wszyscy Żydzi w tym królestwie zginą. Wtedy przychodzi coś, z czego wziął się tytuł dzisiejszego kazania. Boska interwencja. I czasami nam się wydaje, że boska interwencja to jest coś, co przychodzi wtedy, kiedy my wszyscy leżymy pod gruszą na dowolnie wybranym boku i lubimy to, co w życiu najświętsze. Święty spokój. I wtedy przychodzi boska interwencja. No tak to właśnie nie działa. Księga Estery uczy nas tego, że tak to właśnie nie działa. Że to dlatego, że ten człowiek jest wierny wczoraj, wierny dzisiaj, wierny przedwczoraj, wierny przed miesiącem, wierny Bogu, nie kłania się człowiekowi, ciągle dokonuje wyborów, które Bogu się podobają. Nie myśli o sobie, myśli o losie całego narodu. Wtedy przychodzi Bóg z nieba. Przeczytajmy 6 rozdział. Ponieważ tej nocy odbiegł sen króla. No co za przypadek. W domu Hamana już jest szubienica przygotowana dla Mordochaja, tak? Bo on nie znosi tego, że ktoś mu się nie kłania. No dobrzy doradcy mu doradzili. No to powiedz go, no, przecież jesteś pierwszy po królu, nie? On już... Szubienica jest zrobiona, on już rano idzie do króla, żeby podzielić się tą swoją myślą. Ponieważ tej nocy sen odbiegł króla. Co za przypadek. Wiecie, kto daje sen człowiekowi? Wiecie, kto daje zdrowie człowiekowi? Wiecie, kto powoduje, że możesz po raz kolejny podnieść swoją rękę? Wbrew prawu grawitacji? Wszystko jest darem Boga. Biblia mówi, co masz, czego byś nie otrzymał? I to nie był jakiś ślepy los. To Pan Bóg sprawił, że król nie śpi tej nocy. Kazał sobie więc przynieść księgę pamiętnych wydarzeń dziejowych i o nich królowi czytano. Znalazł się tam zapisek, że to Mordochaj zrobił doniesienie na Bigtanę i Teresza, dwóch eunuchów królewskich z grona stróżów progów, którzy przygotowali zamach na króla Achaszwerosza. Król zapytał, jakie odznaczenie i wyróżnienie przyznano za to Mordochajowi. Wtedy odpowiedzieli dworzanie króla posługujący mu, nic mu za to nie przyznano. Król zapytał, kto jest na dziedzińcu? A właśnie Haman wszedł na zewnętrzny dziedziniec pałacu królewskiego, aby podsunąć królowi myśl powieszenia Mordochaja na szubienicy, którą dla niego przygotował. Rzekli dworzanie królewscy do króla, oto Haman stoi na dziedzińcu, a król na to niech wejdzie. Gdy Haman wszedł, rzekł do niego król, co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć. Haman już klapy na ordery wyciągnął do przodu. Patrzcie, wszyscy tu będą te ordery wisiały. No bo kogo innego może odznaczyć, nie? Jak mnie. Rzekł więc Haman do króla. Dla męża, którego... Wcześniej, przepraszam, 6 wiersz. A gdy Haman wszedł i rzekł do niego król, co należy uczynić dla męża, którego król chce odznaczyć? Haman pomyślał wtedy, no kogoś innego chciałby król bardziej odznaczyć niż mnie. Rzekł więc Haman do króla, dla męża, którego król chce odznaczyć, należy przynieść królewską szatę, w którą ubiera się król, sprowadzić rumaka, na którym jeździ król i na którego głowie znajduje się herb królewski. Tę szatę i rumaka należy przekazać w ręce najznakomitszego z książąt królewskich, przyodziać w tę szatę męża, którego król chce odznaczyć i obwozić go na tym rumaku po placu miejskim i wołać przed nim. Tak postępuje się z mężem, którego król chce odznaczyć. Wtedy król rzekł do Hamana, weź szybko szatę i rumaka, jak rzekłeś. No i to jest niemożliwe, co tu jest napisane. I zrób to z Mordochajem. Niczego nie przeocz z tych rzeczy, o których powiedziałeś. Wiecie, w Królestwie Bożym rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Czasami robisz coś i wydaje ci się, albo mówisz tak w swoim sercu, setny raz posprzątałem kaplicę, głupiego dziękuję nie było. W tej kaplicy tych pajęczyn to oprócz mnie nie widzi nikt, ale dziękuję nie było nigdy. A pojechałem na drugi koniec Polski, żeby to i owo zrobić. Nawet pies z kulawą nogą nie popatrzył na mnie. I możesz taką falę goryczy się zapędzać. Możesz wymusić na Bogu to, że no wyślę ci tą laurkę i tam będzie, o, dziękujemy bratu w Chrystusie, Janowi Kowalskiemu za coś tam. I tą laurkę powiesisz na ścianę i wtedy, kiedy boskiej interwencji będziesz potrzebował najbardziej, już jej nie będzie. Bo laurka już wisi od dawna na ścianie. Ale Mordochaj się nie burzy, że nie ma laurki. Mordochaj się nie burzy, że nikt nie powiedział dziękuję. On zrobił, co mógł. O jednej niewieście w Nowym Testamencie jest napisane, co mogła, to uczyniła. Ludzie tego nie rozumieli. Zamiast ją pochwalić, powiedzieć, siostro, no to jest cud. 300 denarów przeznaczyłaś, żeby uwielbić naszego Pana. Oni mówili, co za nawiedzona baba. 300 denarów zmarnowała. A Pan Jezus mówi, nie zmarnowała. Zobaczcie, Boże myśli to nie nasze myśli. Boże drogi to nie nasze drogi. Nie myśl o tym, jak myślą ludzie w tym świecie. Nie czekaj, żeby cię ciągle za wszystko ktoś pochwalił. Daj Bogu czas. Pan Bóg to zauważy. Wiesz, kiedy On siedzi na swoim tronie i milczy, to ty sobie myślisz, nie obchodzi cię to, że bracia mnie sprzedali i zawiedli, że wszyscy mnie opuścili, kiedyś apostoł Paweł powiedział. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. I wiecie, gdyby Mordochaj wtedy dostał swoją laurkę i król by zapytał, i co przyznano Mordochajowi no, za to, że uratował wtedy moje życie, to by powiedzieli ci podwładni, no dostał laurkę, dostał $1000 i w ogóle no, podziękowanie, jeszcze taki wieniec z czerwonych róż. Fajnie. Cieszę się, że został wynagrodzony. Ale nie został wynagrodzony. Nie burzył się przeciwko temu. Umiał czekać na Pana. W Biblii jest napisane, dobrze jest czekać w milczeniu na Pana. I on czekał w milczeniu na Pana. On nie wiedział, co się wydarzy. Wierzył w wieczną nagrodę. Może śpiewał czasami, a na końcu tej podróży Pan koronę da. Nie czekał na tą koronę na ziemi. Wierzył w tą nagrodę w górze, w niebie. Ale dzięki temu, że go wcześniej nikt nie wynagrodził, król powiedział, no ten człowiek teraz ma czas, leży w łóżku, noc jest długa i sobie myśli, no ten człowiek uratował mi życie. Trzeba go jakoś wyróżnić. Wtedy zjawia się przypadkiem, tak? Widzicie ten cudzysłów? Przypadkiem. W tym momencie zjawia się Haman i król pyta Hamana, no co trzeba zrobić człowiekowi, którego król chce odznaczyć? Czytaliśmy o tym, on już tą klapę na ordery wyciągał do przodu. Kogo innego król może chcieć odznaczyć niż mnie? W najgorszych koszmarach mu się nie śniło, że do tego wrednego Żyda Mordochaja będzie obwoził po mieście w królewskim odzieniu, na królewskim rumaku. Będzie obwoływał. Tak postępuje się z ludźmi, których król chce wywyższyć. Zaczekajmy kilka chwil na to, kiedy Pan Bóg będzie chciał wywyższyć swoje dzieci. Kiedyś wracał człowiek z misji, to było dawno, płynął statkiem. Jeżeli dobrze pamiętam, nawet zmarła mu żona w międzyczasie. Także właściwie przypłynął do portu, nikt na niego nie czekał. Wiele lat spędził na misji. I tym statkiem też płynęła jakaś drużyna, chyba piłki nożnej. I kiedy dopłynęli i patrzy takie tłumy, najpierw nie wie, co się dzieje, może pomyślał to, czyżby macierzysty zbór takie powitanie przygotował, ale szybko się zorientował, pyta ludzi, no to ta drużyna piłkarska, oni mistrzostwo świata wywalczyli dla naszego kraju, no i to są z takimi honorami witani. I on sobie tak pomyślał w swoim sercu, Panie Boże, pół życia spędziłem na misji. Pies z kulawą nogą nie wyszedł, żeby mnie przywitać. I wtedy Duch Święty powiedział mu tak. Synu, ty jeszcze nie dopłynąłeś do brzegu, ale zobaczysz. Wiecie, to jest to, co zrozumiał Mordochaj. My po prostu mamy być wierni, mamy czekać na Pana. przyjdzie taki czas, że boska interwencja przyjdzie w sposób, którego nie oczekujesz, nie spodziewasz się i nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. A potem będą cię wozić na rumaku. Potem już możesz powiedzieć wszystko, co chcesz. Potem przychodzisz przed oblicze króla i mówisz o tym, że to właśnie Haman chciał wytępić całego Izraela i że trzeba z tym zrobić porządek. I król zdejmuje sygnet. Wiecie, co znaczył sygnet w tamtych czasach? Tam, gdzie był sygnet na piśmie, to wszyscy traktowali to jako słowo króla. Mówi, masz Mordochaj. Pamiętacie, taki tekst jest gdzieś w Biblii? Uczynię cię moim sygnetem, mówi Pan. Mordochaj dostaje królewski sygnet. Wszystko, co pisze, wszystko, co mówi, wszystko, o czym zarządza, jest podbite tym pierścieniem. Królewska pieczęć. Przepiękny tekst znalazłem w Księdze Estery. W 8 rozdziale i 16 wierszu jest napisane tak. Dla Żydów nastał czas światłości, wesela, radości i chwały. A końcówka 17 wiersza mówi tak. Wtedy wielu spośród ludów tych ziem przystało do żydostwa. Gdybyśmy to dzisiaj pisali, byłoby napisane, dla Kościoła nastał czas światłości, wesela, radości i chwały. Wtedy wielu spośród ludów tych ziem stało się chrześcijanami. I to jest, bracia i siostry, to czego wam i sobie życzę w tym kraju. Historia toczy się dalej. Kończy się, po drodze jest napisane, że znaczenie tego męża Mordochaja ciągle rosło. A kończy się tak, gdyż Żyd Mordochaj, ostatni wiersz tej księgi, gdyż Żyd Mordochaj był drugim po królu Achaszweroszu, wielce poważanym u Żydów, lubiany przez wielu współplemieńców jako człowiek, uwaga, dbały o dobro swojego ludu, rzecznik pokoju dla całego swojego pokolenia. Ten mały, nic nieznaczący żydowski wygnaniec, niewolnik, dlatego, że był wierny, dlatego, że się nie poddał, dlatego, że o tą głupią laurkę się nie upomniał. Dlatego, że był dbały o dobro swojego narodu. Nie myślał o sobie. Nie patrzył tylko na swoje podwórko. Nie powiedział, co mnie obchodzą ludzie, którzy gdzieś tam mieszkają pod Indiami albo pod Etiopią. Nigdy ich nie widziałem. Nawet nie wiem, że istnieją. Niech Bóg ma ich w swojej opiece. Mogę się pomodlić o nich. Tak, on też się modli. Wtedy, kiedy Estera powiedziała, tak, pójdę przed króla, ale teraz zbierz wszystkich ludzi na całym zamku i musicie 3 dni, 3 noce nie jeść i nie pić. No, nie jeść to, nie jeść i nie pić. Zostawili wszystko. Popiół, wór był posłaniem dla wielu, ale oni to przetrwali. Oni nie narzekali. Oni byli wierni. Oni chcieli się podobać Panu. Niech ci o królu będzie wiadomo, że ani tobie, ani twojemu posągowi kłaniać się nie będziemy, bo służymy tylko Bogu jedynemu i prawdziwemu. I kiedy przyszedł dla Daniela czas modlitwy, to on znowu otwiera swoje okna. Nie ściągnął rolet, żeby powiedzieć, Panie Boże, ja chcę się pomodlić, ale muszę ściągnąć rolety, bo wrzucą mnie do lwiej jamy, jeżeli będę się modlił. Ale oni wierzyli w Boga, który... Pamiętacie Abrahama, jak składał swojego syna na ofiarę? Co tam jest napisane? Który to, czego nie ma, powołuje do istnienia, a to, co już umarło, może przywrócić do życia. W takiego Boga wierzył Abraham, w takiego Boga wierzył Mordochaj, Józef, Daniel. Pytanie brzmi dla nas dzisiaj, w jakiego Boga my wierzymy? Jak bardzo jesteśmy wierni Bogu, wtedy, kiedy nas nie widzą, nie chwalą, nie głaszczą, nie dbają, nie odznaczają. Biblia mówi tak, jeżeli nie będziecie wierni w małych rzeczach, nigdy nie użyję was do wielkich. I dlatego przywołałem ten zbór sprzed 60 lat, 50, 40. Nawet ludzie w świecie mówią, że nie bierze się znikąd.
Dziękuję Bogu za ludzi, którzy wiernie przez dziesięciolecia usługują w tym zborze. A dlatego, że byli wierni, Pan Bóg tutaj posyłał ludzi z kraju i z zagranicy. W każdym miejscu w Polsce możesz spotkać człowieka, który ci powie, nawróciłem się w Palowicach. Ale nie możesz zasadzić jabłonki dzisiaj i jutro rano szukać na niej owocu. Musisz to drzewko zasadzić, musisz je podlewać, musisz dbać, musisz być wierny w poniedziałek. Nie możesz powiedzieć, no grupa w tygodniu to nie dla mnie. Grzesiu nie chce chodzić. Zawsze, jak był młody, to ciągle jest młody. To mówiliśmy na niego teolog. Teolog. To była jego ksywa przez całe lata. Teolog. No to jak was teolog zaprasza na grupę, no to co teolog innego może robić? Nie? Rolnik to by was do pola zaprosił, a teolog na grupę. My nie możemy myśleć w ten sposób, no grupa to jest może dla Grzesia. Musimy myśleć, jak myślał Józef. Musimy myśleć, jak myślał Mordochaj. Musimy nauczyć się patrzeć dalej. A potem przyjdzie taki dzień, nad twoim grobem powiedzą tak. Ten Polak, Jan Kowalski, był drugim po królu Achaszweroszu, wielce poważanym wśród Polaków, lubianym przez swoich współplemieńców, jako człowiek dbały o dobro swojego ludu, rzecznik pokoju dla całego tego pokolenia. I życzę wam, żeby ten Jan Kowalski to był każdy brat i każda siostra w tym zborze. Żebyście wiernie chodzili za Panem, żebyście się dali użyć, żebyście nie szukali swego, żebyście nie patrzyli pod nogi, żebyście umieli patrzeć dalej, żebyście mieli troskę w sercu o tych, którzy do nas nie należą, którzy czasami są wredni. Mieliśmy takiego sąsiada, jak nasze dzieci grały w piłkę i piłka wpadła na jego podwórko, on każdą przebił nożem. Nie patrzył, czy to jest piłka za 7 zł, czy to jest jakiś Adidas, cokolwiek, nawet za 100, było mu obojętne. Więc co myśmy robili? Panie Jezu, błogosławimy tego człowieka. I Pan Bóg nas prowadził dalej i dał nam 10 piłek, 20 piłek. Jak kto był w Rubtawie, tam zawsze piłki się walają. Bo błogosławiliśmy człowieka, który je niszczył i Pan Bóg nas tak zaopatrzył, że już nigdy w życiu piłek nam nie zabrakło. Nie możemy przez gorycz patrzeć na życie. Nie możemy przez pryzmat tego, że ktoś cię nie pochwalił, nie zauważył, patrzeć na życie. Musimy patrzeć na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary, który nie szukał swego, który uniżył samego siebie, który modlił się o swoich wrogów, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A Bóg go wielce wywyższył. I ta historia mówi, że Bóg nie tylko swojego syna wielce wywyższył. Bóg Mordochaja wielce wywyższył. Bóg Józefa starotestamentowego wielce wywyższył. I Pan Bóg w twoim życiu może zrobić coś, czego dzisiaj sobie jeszcze nie możesz wyobrazić. Ale bądź wierny i niech ci Bóg w tym dopomoże. Amen.